Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś naszym gościem jest profesor Konrad Pawłowski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy w pierwszym w 2025 roku wydaniu Studia Wschodniego, w którym dziś porozmawiamy o Serbii. O Serbii, w której od 2 miesięcy trwają protesty studentów i nie tylko. Protesty, które zostały zainicjowane katastrofą budowlaną, tragedią w Nowym Sadzie. Chodzi o dworzec, inwestycję ważną dla serbskich władz, w wyniku której, tej tragedii, zginęło 15 osób w listopadzie ubiegłego roku. Od tamtego czasu demonstracje, protesty nie ustają, przebierają różne formy, łącznie z największą demonstracją w stolicy Serbii pod koniec roku, no i protestami w Sylwestra i Nowy Rok. Co się dzieje w Serbii, panie profesorze?
To nie pierwsze protesty, które się w ostatnich latach pojawiły w Serbii. To są protesty społeczne, chociaż one oczywiście mają kontekst polityczny. To są protesty, które w jakimś ogólnym sensie są wyrazem sprzeciwu społeczeństwa wobec jakości rządów Serbskiej Partii Postępowej, prezydenta Aleksandra Vučića, szefa, wieloletniego szefa tej partii, faktycznego szefa do dzisiaj. Więc oczywiście katastrofa budowlana, która miała miejsce 1 listopada, ona była tragicznym wydarzeniem. Zginęło 15 osób i pierwsze protesty, które się pojawiły, były to są protesty przeciwko jakości instytucji w Serbii, których, jak mówią protestujący, po prostu tej jakości nie ma, instytucji nie ma.
Jedyną instytucją jest Aleksandar Vučić, prezydent.
No tak, przedstawiciele opozycji, protestujący studenci, czy część społeczeństwa serbskiego, bo niestety się zgodziła z tym, że ten system stworzony przez te 12 lat rządów Serbskiej Partii Postępowej, ten system oparty o szereg różnych układów polityczno-biznesowo, także według niektórych opinii mafijnych, że ten system spowodował, że w Serbii nie ma państwa jako takiego, nie ma instytucji państwa, i to wszystko jest możliwe, czyli było możliwe, żeby oddać dworzec, odnowiony dworzec w Nowym Sadzie bez szeregu rzeczywistych ocen, czy ta renowacja była zgodna z prawem, czyli po prostu, że nie ma instytucji, które by strzegły jakości funkcjonowania państwa, no i także w tym kontekście bezpieczeństwa. Ludzie protestują przeciwko zawłaszczeniu państwa przez jedną partię polityczną. I cóż, prezydent Vučić ma rzeczywiście taką władzę w Serbii, która nie do końca odpowiada regulacjom konstytucyjnym, i ponieważ odpowiada za wszystko w istocie, więc ta złość społeczeństwa wymierzona jest także przeciwko niemu, chociaż on oczywiście tutaj...
Czyli studenci, ci, którzy protestują, w dużej mierze jednak młodzi ludzie, mają dość prezydenta Vučića?
Mają dość jakości funkcjonowania państwa w czasie rządów prezydenta Vučića, faktycznie, tak? Domagają się po prostu pewnych standardów w zakresie funkcjonowania państwa, ale domagają się także wyjaśnienia, jak doszło w ogóle do tej tragedii, czyli kto jest odpowiedzialny. Domagają się ukarania osób odpowiedzialnych za, nie chcę powiedzieć, fuszerkę budowlaną, bo to prawdopodobnie jest element jeszcze szerszego problemu, że pieniążki były, ale ktoś te pieniążki po prostu sobie, wziął, a renowacja była zrobiona po niższych kosztach, więc to jest problem po prostu korupcji. Jednym z haseł jest, które się pojawia na plakatach studentów, jest po prostu korupcja zabija. I to jest to, przeciwko czemu studenci protestują, przeciwko jakości, powtarzam się, jakości, czy braku jakości instytucji państwa.
Czyli ta tragedia, katastrofa budowlana jest jakąś soczewką, która koncentruje wszystkie problemy serbskiej władzy i patologię serbskiej władzy w jednym miejscu i stąd te protesty?
Tak, to jest kolejny przypadek, bo przecież rok temu były protesty po tragedii, która się w szkole wydarzyła, gdzie nastolatek zastrzelił chyba, jeśli dobrze pamiętam, 10 osób i ranił jeszcze kolejne osoby. Więc to była kwestia znowu braku jakości instytucji. Tak, dlaczego nikt w szkole nie zapobiegł tej tragedii? To oczywiście jest szereg pytań. Natomiast więc tak, jest to kolejna tragedia, która pokazuje, że Serbowie domagają się jednak pewnej zmiany. Więc jak powiedziałem, one są polityczne jednak, chociaż protestują studenci, a partie opozycyjne, mam wrażenie, że starają się od tego trzymać z daleka, żeby nie dać argumentów prezydentowi, że oto opozycja stoi i chce go obalić za pomocą protestów studenckich, aczkolwiek Vučić takie argumenty wysuwał. Natomiast rzeczywiście są to protesty polityczne, ale nie są partyjne. To studenci jednak się przebudzili, jak niektórzy mówią. W końcu studenci się ruszyli. Zresztą opinie są takie, że wydawało się, że jest to generacja, która kompletnie się nie interesuje polityką i nagle okazało się, że być może, czy największe uderzenie w reżim Vučića, jak mówią Serbowie, wykonali właśnie ludzie, którzy się do tej pory mało angażowali politycznie. Oczywiście były przypadki strajków studenckich, ale one dość szybko się kończyły. Natomiast to, co widzimy dzisiaj, rzeczywiście widzimy, jeśli dobrze pamiętam, ponad 70 wydziałów strajkuje. Studenci, nie odbywały się zajęcia przez te ostatnie miesiące. Studenci zajęli rektorat na przykład w Belgradzie, protestują i domagają się po prostu, jeszcze domagają się, oprócz tego, o czym powiedziałem, domagają się ukarania osób, które atakowały studentów w czasie protestów. Bo do eskalacji protestów studentów doszło po tym, kiedy 22 listopada na studentów protestujących w Belgradzie przed Wydziałem Artystycznym po prostu napadnięto. Kilka osób, którzy się podawali za zwykłych mieszkańców, którym ta blokada drogi przez 15 minut przeszkadzała, po prostu napadli na studentów i pod pozorem, że są zwykłymi obywatelami. Potem się okazało, że to żadni zwykli obywatele, tylko funkcjonariusze czy osoby powiązane z partią, serbską partią postępową.
Do czego doszli sami protestujący.
Tak, prawda? Bo dzisiaj za pomocą mediów społecznościowych można szybko takie rzeczy ustalić, a prokuratura ustalała tożsamość tych osób, które napadły studentów dwa miesiące i dopiero teraz na początku stycznia mają być te osoby przesłuchane. To nie był jedyny przypadek, kiedy u nas funkcjonuje takie określenie dresiarze, czy kiedyś funkcjonowało, czyli takie osoby powiązane w różny sposób z serbską partią postępową po prostu próbowały, na początku próbowano właśnie tych studentów zastraszyć w ten sposób za pomocą takich ataków. Tam bywały przypadki, że jakiś samochód wjeżdżał w protestujących studentów. Czy w tym sensie, że próbowano rozbijać te barykady, próbowano jeszcze innych sposobów, bo przecież podsłuchy, wzywanie na takie przyjacielskie rozmowy z przedstawicielami służb serbskich. Władza w różny sposób, chyba już za pomocą prawie wszystkich metod, próbowała tych studentów zniechęcić do protestu, co niestety, bo to są młodzi ludzie, działa odwrotnie. Im większa jest presja na studentów, zakulisowa, czy nawet taka werbalna próba dyskredytacji tych protestów, mówienie tym studentom, że są sterowani politycznie, to ma odwrotny efekt. Ci młodzi ludzie po prostu są bardziej i bardziej zdeterminowani, żeby jakiejś zmiany dokonać.
I też dynamika tych, przynajmniej dotychczasowo tych protestów była taka, że zaczęło się od domagania się wyjaśnienia katastrofy budowlanej, ale w trakcie, pojawiły się te kolejne postulaty związane z szerzej pojmowanym sprawowaniem władzy, kwestia instytucji, kwestia korupcji na szczytach władzy, kwestia funkcjonowania szkolnictwa wyższego, funkcjonowania mediów w Serbii. Te wszystkie postulaty jakby się pojawiały w kolejnych demonstracjach, które nie cichną.
Oczywiście demonstracja pod budynkiem Radia i Telewizji Serbii miała przekonać publiczną instytucję do tego, żeby uczciwie wskazywała na to, że te protesty się odbywają, bo serbska telewizja i radio jako instytucja publiczna faktycznie też jest poddana pewnej kontroli ze strony władzy i udaje, że tych protestów nie ma, czy w mniejszej... Znaczy RTS prezentuje te protesty w sposób taki wyważony, tak bym powiedział. Natomiast media prywatne zaprzyjaźnione z władzą absolutnie dyskredytują studentów, atakują w każdy możliwy sposób, dyskredytując i to jakość mediów w Serbii to jest kolejny temat.
Ale one wspierają tę narrację Vučića od początku trwania tych protestów, która jest jakby przedstawiana w jeden sposób, inspirowani gdzieś przez
z zagranicy.
Siły, tak, zewnętrzne, z zagranicy, finansowani. Temu to oczywiście też towarzyszą kontr takie happeningi, jakby mające na celu wytrącenie czy przeciwstawianie się tym argumentom Vučića przez protestujących.
Tak, oczywiście. No, prezydent mówi w zaprzyjaźnionej stacji telewizyjnej, mówi, że to było kilka sekund, jakbyśmy wysłali oddział specjalnej policji Kobry na tych studentów, ale on oczywiście zaraz mówi, że on o tym nigdy nie myślał, ale ponieważ dwa razy to powtarzał, to pojawiło się, znalazło to odbicie na transparentach protestujących, którzy powiedzieli, że my jesteśmy, ci studenci mieli transparenty, a my jesteśmy anakondy. Także mi się przypomina, jak Josip Broz Tito, kiedy były protesty studenckie w 1968 roku, powiedział, że studenci mają rację. I wydaje mi się, że prezydent Vučić, który na początku dość tak był...
Bagatelizował?
Bagatelizował, a z drugiej strony rzeczywiście tak, a z drugiej strony też miał takie cierpkie opinie na temat studentów, że nagle zmienił troszkę retorykę, że powiedział, że trochę się zgadza, może trochę się nie zgadza, ale że oni są manipulowani. I rzeczywiście widać, że Vučić próbuje różnych elementów. Na przykład próbował zachęcić studentów do tego, żeby te protesty się zakończyły w ten sposób, że na przykład powiedział, że mamy program rozwoju, będziemy oferowali tanie kredyty mieszkaniowe. I to było takie uderzenie od strony ekonomicznej, że jest taka propozycja. Inna kwestia to było to, że Vučić twierdzi, że wszystkie postulaty spełnił. Czyli kwestia wyjaśnienia. Powiedział, że oto są dokumenty, udostępniono część dokumentów. Notabene na konferencji prasowej prezydent, który wyjmuje segregatory, pokazuje segregatory, nie wiem, tam chyba z 9 segregatorów leżało, że to są te dokumenty, one będą upublicznione, proszę bardzo. A studenci przytomnie się pytają, ale zaraz, no jakim prawem segregatory są u prezydenta, tak? My, zresztą studenci mówili tak, no my naprawdę nie chcemy niczego od prezydenta, tylko my się domagamy od rządu, od prokuratury, od wymiaru sprawiedliwości, żeby tą sprawę uczciwie wyjaśnił. Prezydent nie jest odpowiedzialny za to i to pokazuje tą całą patologię systemu serbskiego, że...
Znaczy on tylko pokazuje i dokłada ten kolejny argument do tego, że to Vučić jest jednoosobową instytucją w Serbii.
No niestety wiele osób w Serbii tak uważa.
Tak uważa.
I te segregatory, które zresztą gdzieś tam zostały ocenione, to co upublicznione, okazuje się, że to nie są wszystkie dokumenty. Przynajmniej tak twierdzą eksperci, którzy potrafili je ocenić, te dokumenty. Więc w dalszym ciągu prezydent twierdzi, że spełnił wszystkie żądania. Formalnie są zarzuty postawione minister budownictwa, Goran Vesić, jeszcze parę osób.
Zresztą, prawda? Który
podał się do dymisji.
Podał się do dymisji. W związku z tą katastrofą chyba kilkanaście kolejnych osób też akt oskarżenia obejmuje, o którym prokuratura w Serbii pod koniec roku rzeczywiście informowała. Czyli, no właśnie, coś jednak się dzieje.
Pod presją tych protestów, bo rzeczywiście to mówią Serbowie, że Vučić ustępuje pod presją, rzeczywiście widzi skalę tych protestów. Notabene pojawiła się opinia, że gdyby rzeczywiście wysłano te Kobry na studentów, to by doszło do upadku tej władzy. Więc sytuacja robi się coraz bardziej dynamiczna czy napięta i to widać w takim wycofanym jednak modus operandi prezydenta Vučića, który bardzo delikatnie teraz już stara się...
Ale czy w takim razie ta presja, która pan profesor mówi, miała sens, jak się okazuje, presja studentów, czy ona może doprowadzić do tego, że władza zrobi na tyle dużo w wyniku ustępstw, czy w wyniku tego, że nie będzie chciała dopuścić do jakiejś eskalacji tych protestów niekontrolowanej, to spowoduje, że winni rzeczywiście zostaną ukarani?
No właśnie, to co robi władza, to ta dymisja Gorana Vesića, ta działania prokuratury, które widzimy, one w przekonaniu większości osób są po prostu pozorne. Goran Vesić jest po prostu kumplem prezydenta Vučića i zrobił to, czego od niego oczekiwano, żeby pokazać, że coś się dzieje, że pewne żądania zostały spełnione, ale ludzie po prostu uważają, że to jest jedna wielka ustawka, że to po prostu jest robione po to, żeby właśnie te
Vučić protesty... krzywdy nie zrobi swoim ludziom?
Absolutnie. Jest to nawet kiedyś powiedział nawet wprost w kontekście innego swojego kolegi, że nie dam go, tak? Nie dam go, czyli nie dam mu zrobić krzywdy. I rzeczywiście tak, ale to pamiętajmy, że ten system jest to system naczyń powiązanych. Wiele ludzi, wiele interesów, wiele wydarzeń i zapewne ruszenie tego systemu od wewnątrz wydaje mi się niemożliwe i dlatego niestety mówię o tych działaniach władzy, że uważam, że jeśli nawet kogoś skażą, to tym osobom wydaje mi się nie stanie się krzywda, czy w tym sensie nie ponoszą odpowiedzialności prawnej taką, jaką wydawałoby się, że powinny ponieść. Tam notabene są jeszcze chińscy podwykonawcy, którzy się pojawiają, więc to też uderza w stosunki serbsko-chińskie i ten model rozwoju dynamicznego, o którym prezydent Vučić wiele razy mówił, więc nagle się okazuje, że ta złota doba rozwoju Serbii pod rządami Vučića, no to jest właśnie ta katastrofa budowlana w Nowym Sadzie. Oczywiście to trochę jest nieuczciwe sprowadzanie tego do tego jednego wydarzenia, bo rzeczywiście nowe autostrady, nowe budynki infrastruktury się pojawiły. Natomiast okazuje się, że koszty tego były olbrzymie finansowe. Część pieniążków, to były za drogie inwestycje, jak niektórzy mówią. Korupcja jest w tle. I cóż, jest to no po prostu system, który że państwo nie działa, tak mówią Serbowie. Natomiast pan redaktor powiedział o tym największym od 2000 roku, od obalenia prezydenta Miloševića, tym proteście w Belgradzie. On się odbył 22 grudnia w centrum Belgradu i tam było ponad 100 tysięcy ludzi. Co prawda media publiczne czy prywatne podawały, to związane z Vučićem podawały, że tam było 28 tysięcy, 30 tysięcy. No łatwo się pomylić, ale nie o tyle, tak? No.
Chociaż można powiedzieć, skąd my to znamy, jeśli chodzi o liczenie różnego rodzaju demonstracji, ale zostawmy to na boku, a do samej tej rekordowej jednak demonstracji i protestów w Belgradzie jeszcze wrócimy w naszej rozmowie. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Konrad Pawłowski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS, kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. I do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.